Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o psychozie maniakalno-depresyjnej, chorobie psychicznej, jaka ostatnio została nagłośniona za sprawą amerykańskiego psychiatry i kierownika katedry z Los Angeles, Petera Fchybrowa, który w 2005 roku napisał książkę sprzedaną w Stanach Zjednoczonych w nakładzie ponad 140 tysięcy egzemplarzy, zawierającej historyczną analizę rozwoju amerykańskiej wolności i niesprawiedliwego podziału bogactwa wraz z rozwojem rywalizującego konsumeryzmu, jak pisze recenzja. Według recenzji książka Petera Fchybrowa Rozbudzone pragnienia imigrantów i społeczna zazdrość wspierana propagandą polityków i handlowców spowodowała, że najbardziej pożądane w Ameryce stało się zaspokojenie własnych zachcianek zamiast ich ograniczania. W amerykańskim społeczeństwie według autora doszło do zachwiania równowagi społecznej z powodu zaabsorbowania przeciętnych Amerykanów pracą oraz robieniem pieniędzy, co odbywa się kosztem rodziny wraz z brakiem troski o bliskich. Według psychiatry Fchybrowa wskutek amerykańskiej manii i życia w ciągłym stresie związanym z nieustanną rywalizacją i wyścigiem po zdobycze materialne zagrożone jest nie tylko zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. Nadmiar dóbr materialnych i ogromne możliwości wyboru, powszechna dostępność fast foodów, porozrywany sen, błyskawiczne podróże w różnych strefach czasowych oraz nieustanna rywalizacja na niestabilnym rynku pracy stały się trudnymi wyzwaniami dla Amerykanów, co wraz z nienasyceniem bogactwa materialnego staje się przyczyną przewlekłego stresu, jaki przekracza granice ludzkich możliwości adaptacyjnych. Przewlekły stres, nienasycenie powodują zaburzenia psychiczne, chciwość, narastający lęk oraz otyłość. Amerykański psychiatra radzi ograniczenie nienasycenia i maniakalnego głodu wraz z mentalnym zwrotem w kierunku Europy, gdzie jeszcze istnieje troska o rodzinę. Przypomina o wartości wolności jednostki oraz niezbywalnych prawach człowieka, tworzące podstawy amerykańskiego systemu demokracji, które na skutek wyboru mieć nadbyć zdewaluowały się, pozostawiając jedynie przyjemność łączoną z obfitością dóbr materialnych. Psychiatra twierdzi, że amerykańska mania posiadania burzy równowagę, w której wolność jednostki i dobro wspólne były zrównoważone przez zapewnienie ludziom poczucia szczęścia i sprawnego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Tymczasem podstawa efektywnego ludzkiego funkcjonowania i fundamenty demokracji, wolność, uczciwość, bliskie związki międzyludzkie, wiara w przyszłe pokolenia wymagają klimatu wzajemnego poszanowania jednostek oraz działań zarówno na rzecz własnego kraju, jak i wspólnot międzynarodowych. Prawdziwe bogactwo to nie tylko gromadzone dobra materialne, ale empatyczna bliskość międzyludzka. Publikacja przypisuje niektóre cechy patologii maniakalno-depresyjnej amerykańskiemu społeczeństwu, stając się swoistą metaforą tego społeczeństwa, które jest potomkami imigrantów charakteryzujących się określonymi cechami osobowości, zwłaszcza gotowością podejmowania ryzyka oraz ciekawością. Autor podejrzewa, że specyficzne cechy przybywających imigrantów sprzyjają zapadaniu na psychozę maniakalno-depresyjną. Psychiatra analizuje niektóre cechy osób zasłużonych dla Stanów Zjednoczonych, które według niego wykazywały kliniczne albo subkliniczne cechy psychozy maniakalno-depresyjnej. Ponadto nienasycona chciwość i konsumpcja prowadzi do depresji, lęków i nadużywania substancji psychoaktywnych, które stają się kosztowną zdrowotnie ceną za nadaktywność w pewnych sferach życia z dążeniem do posiadania licznych dóbr. Osoby chorujące na psychozę maniakalno-depresyjną albo obciążone dziedzicznym ryzykiem jej rozwoju, jak donoszą naukowcy z Journal of Psychiatric Research, lepiej wypadają w testach na kreatywność niż ich zdrowi rówieśnicy. Już wcześniejsze obserwacje sugerowały, że istnieje związek między chorobliwymi zaburzeniami nastroju a kreatywnością. Zaburzenia tego typu występują kilka razy częściej u artystów i pisarzy niż u osób wykonujących mniej twórcze profesje. Związek zaburzeń emocjonalnych i kreatywności potwierdzają także wyniki najnowszych testów, które wykonywali naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Aktualna moda na kreatywność może być więc wraz z wyścigiem zdobywania sławy albo bogactwa jednym z czynników ryzyka choroby lub zaburzenia określanego mianem zaburzenia afektywno-dwubiegunowego, zaburzenia maniakalno-depresyjnego albo psychozy maniakalno-depresyjnej. Psychoza maniakalno-depresyjna jest także określana innymi nazwami, jak depresja dwubiegunowa, cyklofrenia, zaburzenie psychiczne charakteryzujące się cyklicznymi, naprzemiennymi epizodami depresji, hipomanii, manii, stanów mieszanych i stanu pozornego zdrowia psychicznego. Choroba jednak nie jest charakterystyczna dla naszych czasów, ale była znana w starożytności i opisywana przez lekarzy greckich jako brak równowagi fluidów oraz hormonów organizmu, co potwierdzają także aktualne teorie próbujące wyjaśnić przyczyny jej powstawania. Psychoza maniakalno-depresyjna jest poważnym schorzeniem psychicznym, które cechuje naprzemienne występowanie skrajnych stanów emocjonalnych i nastrojów, depresji i manii, które różnią się pod względem samopoczucia i aktywności chorego. Czas trwania depresji i manii może być różny, podobno okresy zachowania depresyjnego mogą być rozdzielane długimi przerwami pozornie prawidłowego funkcjonowania od fazy maniakalnego pobudzenia. Niektórzy przechodzą od stanu depresji do manii bezpośrednio, stąd wyróżniane są trzy typy psychozy. W tym typie pierwszym kilkumiesięczne okresy manii i depresji rozdzielane są okresami normalizacji nastroju. Natomiast w drugim typie następują naprzemienne okresy manii i depresji. Wyróżniany jest także typ mieszany, w którym mogą występować niepełne objawy choroby wraz z występowaniem różnych objawów charakterystycznych zarówno dla manii, jak i depresji, przez co postać ta jest bardziej dokuczliwa, niebezpieczna, trudna do leczenia. Zwykle w okresie depresji trwającej średnio pół roku chory jest zniechęcony do życia, przygnębiony i nieodczuwający przyjemności. Występuje u chorych nadwrażliwość i brak koncentracji uwagi, zmęczenie, bardzo często utrata apetytu, bezsenność, płaczliwość, poczucie winy oraz myśli i próby samobójcze. Natomiast w okresach manii chory może mieć znacznie podwyższony nastrój, jest przekonany o swojej inteligencji, możliwościach i uzdolnieniach. Chory bardzo często miewa urojenia wielkościowe, przekonywanie o niezwykłych talentach i zdolnościach. Chorzy mogą być rubaszni, gadatliwi, nachalni, despotyczni. Czasem stają się inicjatorami niezwykłych przedsięwzięć. Wydają pieniądze, mają bardzo wybujałe ambicje, nawiązują liczne kontakty seksualne. Chorzy mają często urojenia prześladowcze. Natomiast faza maniakalna charakteryzuje się także wzmożoną aktywnością psychoruchową wraz z gonitwą myśli, a nawet szałem twórczym, co wraz z bezsennością przypomina zespół nadmiernej aktywności wywołanej środkami psychoaktywnymi, choćby amfetaminą. Niekiedy występuje stan łagodniejszy określany hipomanią, gdy chory w podniesionym nastroju wydaje się szarmancki, elokwentny, pełen uroku, pełen zapału do pracy i realizacji swoich pomysłów. Choroba dwubiegunowa jest dla chorego niezwykle wyniszczająca. Często uniemożliwia kontynuację pracy, utrzymania bliskich relacji w rodzinie. Bardzo często towarzyszy jej nadużywanie środków uzależniających, alkoholu, narkotyków, leków. Bardzo wysoki jest także wskaźnik samobójstw i prób samobójczych. Wyróżniane są także inne podziały i zaburzenia obejmujące podtypy, gdy występują wyraźne okresy maniakalne albo gdy pełna mania występuje rzadko, natomiast pojawia się hipomania, cyklotymia, w której prawie wyłącznie występują łagodne postaci hipomanii i subdepresji, co nie tylko chorego u otoczenia może być objawem zwykłych cech charakteru. Czasem dopiero po postawieniu psychiatrycznej diagnozy rodzina chorego dostrzega pozornie nieistotne objawy, które były przedtem i były traktowane jako dziwactwa albo dziecięca wyobraźnia lub problemu okresu dojrzewania. Za chwilę opowiem o przyczynach choroby. Przyczyna psychozy maniakalno-depresyjnej nie jest znana. Niektóre teorie upatrują podłoże genetyczne. W 2006 roku australijscy naukowcy zidentyfikowali pewien gen o skróconej nazwie FAT, który ma być odpowiedzialny za białko, które powoduje wzajemne przyleganie komórek w mózgu. Wykazano, że osoby mające niektóre odmiany tego genu o nazwie FAS wykazują podwyższone ryzyko zachorowania na chorobę maniakalno-depresyjną. Wykazano także, że 50% chorych na psychozę maniakalno-depresyjną ma w rodzinie osoby z podobnymi zaburzeniami. Występowanie choroby u rodziców znacznie zwiększa prawdopodobieństwo choroby u dziecka, które nawet wzrasta niekiedy do 70%. Obecnie wiadomo jednak, że choroba dwubiegunowa jest efektem współdziałania wielu genów oraz różnych czynników środowiskowych. Czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania może być nieprawidłowa funkcja neuroprzekaźników mózgu, powstała na skutek różnych urazów, mikrourazów mózgu, także w okresie życia płodowego. Jako czynniki predysponujące wymieniane są zwłaszcza takie jak trudne dzieciństwo, neurotyczne przeżycia, zwłaszcza w czasie dojrzewania, wysoka podatność na stres, nieumiejętność wyrażania uczuć, zwłaszcza tłumienie uczuć negatywnych. Zaburzenia nastroju w przebiegu choroby mają zazwyczaj charakter endogenny, rzadziej wynikają one z przyczyn zewnętrznych, zwłaszcza środowiskowych. Podkreślana jest rola neuroprzekaźników wraz z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu, zaburzeniem wytwarzania i przyswajania neuroprzekaźników. Ponieważ istnieją dwukierunkowe sprzężenia między psychiką człowieka i funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego, jak piszą badacze, możliwe staje się pobudzenie w poszczególnych faz choroby przez czynniki zewnętrzne określane czynnikami ryzyka albo wyzwalaczami. Chorzy na psychozę są szczególnie narażeni na długotrwałe fazy depresji wywołane negatywnymi przeżyciami, zwłaszcza takimi jak rozstanie, śmierć bliskiej osoby, niepowodzenia w życiu osobistym albo zawodowym. Ponadto częste u tych osób nadużywanie substancji psychoaktywnych, alkoholu czy narkotyków mogą pogarszać stan, wywołując pełną, długotrwałą kliniczną depresję. Jednak wyzwalaczami, czynnikami ryzyka mogą być także emocje pozytywne, wywołane na przykład otrzymaniem nowej pracy, dostaniem się do wymarzonej szkoły, zaangażowanie emocjonalne, poważne osiągnięcia zawodowe, sukcesy w życiu, narodziny dziecka, które mogą wyzwalać epizody hipomanii czy manii. U chorych ze skłonnościami do stanów mieszanych reakcjami na czynniki ryzyka mogą być objawy i stany mieszane, zwłaszcza dysforyczna mania w odpowiedzi na przeżycia pozytywne albo pobudzona depresja w odpowiedzi na negatywne czynniki środowiskowe. Pierwszy atak choroby występuje najczęściej w 20 roku życia. W 30 roku życia jednak choroba częściej ujawnia się także w innych okresach, zwłaszcza nawet w wieku lat 10. Osobne badania wykazały, że u ludzi z psychozą maniakalno-depresyjną dochodzi do zaniku istoty szarej w mózgu, czyli warstwy komórek mózgowych, wraz z następczym pogorszeniem funkcjonowania mózgu, chociaż nadal nie wiadomo, czy zanik komórek kory mózgu jest przyczyną, czy też skutkiem tej choroby. Zmiany w mózgu mogą być zarówno skutkiem przewlekle trwającego stresu, jak i wynikiem powtarzających się napadów psychozy maniakalno-depresyjnej. Najnowsze badania naukowców doprowadziły do zaliczenia psychozy maniakalno-depresyjnej do chorób przyspieszających zanik tkanki mózgowej po wcześniej zaliczanych innych ciężkich chorobach psychicznych, czyli chorobie Alzheimera i schizofrenii. Za chwilę opowiem o diagnozie i leczeniu. Rozpoznanie psychozy maniakalno-depresyjnej w wielu przypadkach staje się trudne, zwłaszcza, że w niektórych postaciach zaburzenia nastroju są kojarzone z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych albo z zespołem nadaktywności psychoruchowej. Ponadto część osób chorych nie zgłasza się do lekarza, upatrując w zaburzeniach zachowania skutek nadmiernego przeciążenia pracą, także kłopotami, problemami życiowymi. Ponadto wiele osób zgłasza problemy internistyczne albo neurologiczne, co znacznie utrudnia i wydłuża diagnozę. Stany depresyjne rozpoznawane są także jako depresja jednobiegunowa i zaburzenie osobowości. Niektóre początkowe objawy innych chorób neurologicznych mogą przypominać objawy psychozy maniakalno-depresyjnej, co dotyczy zwłaszcza stwardnienia rozsianego. W leczeniu choroby stosowane są różne leki określane stabilizatorami poszczególnych stanów emocjonalnych, czyli zarówno epizodów depresyjnych, jak i maniakalnych, kiedy stosowane są odpowiednio preparaty przeciwdepresyjne i neuroleptyki. Efekty działania leków zauważalne są dopiero po kilku tygodniach. Poza tym lekarze stosować mogą kilka preparatów albo prowadzić monoterapię, czyli terapię jednym środkiem. Najczęściej stosowany jest węglan litu razem z jednym lub dwoma preparatami przeciwdrgawkowymi, jednak w leczeniu mogą być stosowane także preparaty przeciwdepresyjne, benzodiazepiny zaliczane do środków przeciwlękowych. W profilaktyce nawrotów zaburzeń afektywnych stosują się preparaty stabilizujące nastrój, określane jako normotymiczne, wśród nich także soli litu. W Polsce najczęściej stosowany jest węglan litu oraz preparaty przeciwdrgawkowe. Węglan litu jest najstarszym preparatem używanym do stabilizacji nastroju, pomocnym także w zapobieganiu próbom samobójczym, który jednak wykazuje liczne objawy uboczne, zwłaszcza takie jak przyrost masy ciała, słabość i drżenie mięśni, nudności, bóle brzucha, biegunki, nadmierne pragnienie, często oddawanie moczu, zaburzenia funkcji tarczycy. Jednak lit, jak wykazały badania, hamuje nie tylko aktywność genu FAS, odpowiedzialnego za predyspozycje genetyczne w tej chorobie, ale aktywność także innych genów, które mają współpracować z genem określanym jako FAS. Przy nieskuteczności terapii lekarze stosują także różne metody eksperymentalne, nie tylko nowe preparaty przeciwdrgawkowe czy estrogeny, ale także preparaty zmniejszające uwalnianie hormonów stresowych, kwasy tłuszczowe, omega, składniki olejów rybich i roślinnych. Ponieważ w rozwoju choroby dwubiegunowej biorą udział jeszcze nierozpoznane czynniki, także genetyczne potomstwo osób chorych jest, jak mówiłam, narażone bardziej na chorobę. W badanej grupie chorych rodziców schorzenie rozwijało się aż 50% dzieci, co może wynikać nie tylko z genetyki, ale także z naśladownictwa zachowania chorych rodziców oraz różnego typu urazów powstających na skutek objawów choroby. W pozostałych przypadkach choroby u rodziców obserwowano objawy nadaktywności psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi i zespołem określanym jako ADHD. W perspektywie leczenia psychozy rzadko podnoszona jest psychoterapia i konieczność zmiany stylu życia, a także rozwoju psychicznego, emocjonalnego i duchowego człowieka. Od dawna wiadomo, że nieprzeanalizowane negatywne emocje, poczucie winy, osamotnienie, brak miłości wpływają destrukcyjnie na organizm, a stres i uraz bywa przyczyną wielu chorób ciała oraz zaburzeń psychicznych, które w skrajnych przypadkach mogą być przyczyną samobójstw. Lecząc negatywizm i inne emocje negatywne, a także poczucie winy, można nie tylko przyspieszać proces zdrowienia, ale też zapobiegać wielu chorobom. Tłumienie, wypieranie poczucia winy albo krzywdy są powodem nie tylko chorób, ale także zahamowaniem rozwoju psychicznego, emocjonalnego i duchowego człowieka. Ogromną rolę odgrywa uzdrowienie pamięci, przebaczanie sobie bliźnim, które przynosi nie tylko uzdrowienie psychiki, ale także efekty fizyczne. Najgłębsze poranienia powstają w domu rodzinnym na skutek urazów od bliskich osób. Stąd ważne są prawidłowe relacje między rodzicami, dziećmi, między współmałżonkami, a także innymi członkami rodziny. Podobnie jak Kościół, także współczesna medycyna coraz częściej podkreśla potrzebę leczenia negatywnych emocji, poczucia winy w sytuacji stresów i urazów. Niektórzy psychiatrzy nawet twierdzą, że kazanie na górze jest najbardziej prostym i całkowitym streszczeniem zasad higieny psychicznej i gdyby nawet udało się zgromadzić wszystkie artykuły zapisane przez najwybitniejszych psychologów i psychiatrów na temat zdrowia psychicznego, to i tak Byłoby to niezdarne i niezupełne streszczenie kazania na górze. Jednak aby człowiek mógł pojąć sens i głębię błogosławieństw, potrzeba Bożej pomocy, o którą także należy prosić. Największym problemem wielu chorych i cierpiących ludzi jest odłączenie od Boga oraz niewiedza o Bożym miłosierdziu. Chociaż rozumienie choroby nie zawsze prowadzi do jej wyleczenia, to jednak bez zrozumienia przyczyn powstawania zaburzeń i mechanizmów ich rozwoju na pewno znacznie trudniej jest wyleczyć całkowicie chorego. Uzdrowienie wewnętrzne polega na zaproszeniu Pana Boga do życia, który ma moc uzdrawiania zranień wraz ze skupieniem uwagi na Nim, a nie na sobie. Uzdrowienie wewnętrzne konieczne jest nie tylko do uzdrowienia tego modlitwa, życie sakramentalne, rachunek sumienia wraz z refleksją, czy nie są łamane podstawowe przykazania, szczególnie przykazanie nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Należy odróżnić służbę Panu Bogu od służby mamonie. Nie jest możliwy harmonijny rozwój i funkcjonowanie, jeżeli człowiek postępuje nieetycznie. Niemoralne postępowanie odbija się na psychice, która wpływa także na zdrowie fizyczne. Jedynym sposobem odzyskania pełnego zdrowia jest nie tylko empatyczne wczuwanie się czy troska o rodzinę, o czym wspomina wymieniany na początku autor bestselleru, ale przede wszystkim powrót do Pana Boga. Dlatego także powtarzane wołanie Ojca Świętego o więcej być niż mieć. Wraz z pamiętaniem o przykazaniach, jak choćby pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił oraz nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć na temat psychozy maniakalno-depresyjnej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.